Rozdział 18. Zdumienia, przywidzenia i obserwacje starego subjekta. Dla pana Ignacego Rzeckiego nadeszła znowu epoka niepokojów i zdumień. Ten sam Wokulski, który rok temu poleciał do Bułgarii, a przed kilkoma tygodniami jak magnat bawił się w wyścigi i pojedynki, ten sam Wokulski nabrał dziś nadzwyczajnego gustu do widowisk teatralnych. I jeszcze żeby choć polskich, ale włoskich. On, który nie rozumiał po włosku ani wyrazu. Już blisko tydzień trwała ta nowa mania, która dziwiła i gorszyła nie samego, tylko pana Ignacego. Raz na przykład stary Schlangbaum, oczywiście w jakiejś ważnej sprawie, przez pół dnia szukał Wokulskiego. Był w sklepie, Wokulski dopiero co wyszedł ze sklepu, kazawszy pierwej odnieść aktorowi Rossiemu duży wazon z saskiej porcelany. Pobiegł do mieszkania. Wokulski dopiero co opuścił mieszkanie i pojechał do Bardeta po kwiaty. Stary Żyta, żeby go dopędzić, krzywiąc się, wziął dorożkę, ale ponieważ ofiarował dorożkarzowi złoty i groszy 8 za kurs, zamiast 40 groszy, więc nim dobili targu za złoty i groszy 8 i dojechali do Bardeta, Wokulski już opuścił zakład ogrodniczy. A gdzie on pojechał, nie wie pan, zapytał Schlangbaum ogrodniczka, który za pomocą krzywego noża między najpiękniejszymi kwiatami szerzył zniszczenie. Czy ja wiem, podobno do teatru, odparł ogrodniczek z taką miną, jakby owym krzywym nożem chciał gardło poderżnąć Schlangbaumowi. Żyd, któremu to właśnie przyszło na myśl, cofnął się czym prędzej z oranżerii i jak kamień wyrzucony z procy wpadł w dorożkę. Ale woźnica, porozumiawszy się już widocznie z krwiożerczymi ogrodnikami, oświadczył, iż za żadne w świecie skarby nie pojedzie dalej, chyba że kupiec da mu 40 groszy za kurs i jeszcze zwróci 2 grosze urwane przy pierwszym kursie. Schlangbaum poczuł słabość około serca i w pierwszej chwili chciał albo wysiąść, albo zawołać policji. Przypomniawszy sobie jednak, jaka teraz w świecie chrześcijańskim panuje złość i niesprawiedliwość i zajadłość na Żydów, zgodził się na wszystkie warunki bezwstydnego dorożkarza i jęcząc pojechał do teatru. Tu naprzód nie miał z kim gadać, potem nie chciano z nim gadać, aż wreszcie dowiedział się, że pan Wokulski był dopiero co, ale że w tej chwili pojechał w Aleje Ujazdowskie. Słychać nawet turkot jego powozu w bramie. Schlangbaumowi opadły ręce. Piechotą wrócił do sklepu Wokulskiego, przy okazji po raz setny z rzędu wyklął swego syna za to, że nazywa się Henrykiem, chodzi w surducie i jada trefne potrawy, a nareszcie poszedł żalić się przed panem Ignacym. – No – mówił lamentującym głosem – co ten pan Wokulski wyrapia najlepszego? Ja miałem taki interes, żeby on za 5 dni mógł od swego kapitału zarobić 300 rubli. I ja zarobiłbym ze 100 rubli. Ale on sobie jeździ teraz po mieście, a ja na same dorożki wydałem 2 złote i groszy 20. Aj, co to za rozbójniki te dorożkarze? Naturalnie, że pan Ignacy upoważnił Schlangbauma do zrobienia interesu i nie tylko zwrócił mu pieniądze wydane na dorożki, ale jeszcze na własny koszt kazał go odwieźć na ulicę Elektoralną, co tak rozczuliło starego Żyda, że odchodząc zdjął ze swego syna rodzicielskie przekleństwo i nawet zaprosił go do siebie na szabasowy obiad. — Bądź jak bądź — mówił do siebie Rzecki — głupia historia z tym teatrem, nade wszystko z tym, że Stach zaniedbuje interesa. Innym razem wpadł do sklepu powszechnie szanowany mecenas, prawa ręka księcia, prawny doradca całej arystokracji, zapraszając do siebie Wokulskiego na jakąś wieczorną sesję. Pan Ignacy nie wiedział, gdzie posadzić znakomitą osobę i jak cieszyć się z honoru wyrządzonego przez mecenasa jego Stachowi. Tymczasem Stach nie tylko nie wzruszył się dostojnymi zaprosinami na wieczór, ale wprost odmówił, co nawet trochę dotknęło mecenasa, który zaraz wyszedł i pożegnał ich obojętnie. — Dlaczego żeś nie przyjął zaprosin? — zapytał zrozpaczony pan Ignacy. — Bo muszę być dzisiaj w teatrze — odpowiedział Wokulski. Prawdziwa wszelako zgroza opanowała Rzeckiego, gdy w tym samym dniu inkasent Obermann przyszedł do niego przed 7 wieczorem, prosząc o zrobienie dziennego obrachunku. Po ósmej, po ósmej, odpowiedział mu pan Ignacy. Teraz nie ma czasu. A po ósmej ja nie będę miał czasu, odparł Oberman. Jak to? Co to? A tak, że o wpół do ósmej muszę być z naszym panem w teatrze, mruknął Oberman, nieznacznie wzruszając ramionami. W tej samej chwili przyszedł pożegnać go uśmiechnięty pan Zięba. Pan już wychodzi, panie Zięba, ze sklepu? O trzy kwadranse na siódmą? Spytał zdumiony pan Ignacy, szeroko otwierając oczy. Idę z wieńcami dla Rossiego, szepnął grzeczny pan Zięba z jeszcze milszym uśmiechem. Rzecki schwycił się obu rękoma za głowę. Powariowali z tym teatrem, zawołał. Może jeszcze i mnie tam wyciągną. No, ale to ze mną sprawa. Czując, że lada dzień jego zechce namawiać Wokulski, ułożył sobie pan Ignacy mowę, w której nie tylko miał oświadczyć, że nie pójdzie na Włochów, ale jeszcze miał zreflektować Stacha mniej więcej tymi słowy. Daj spokój, co ci po tych głupstwach? I tak dalej. Tymczasem Wokulski, zamiast namawiać go, przyszedł raz około szóstej do sklepu, a zastawszy Rzeckiego nad rachunkami, rzekł: Mój drogi, dziś Rossi gra Macbetha. Siądź z łaski swej w pierwszym rzędzie krzeseł. Masz tu bilet. I po trzecim akcie podaj mu to album. I bez żadnej ceremonii, a nawet bez dalszych wyjaśnień, doręczył panu Ignacemu album z widokami Warszawy i warszawianek, co razem mogło kosztować z 50 rubli. Pan Ignacy uczuł się głęboko obrażony. Wstał ze swego fotelu, zmarszczył brwi i już otworzył usta, żeby wybuchnąć, kiedy Wokulski opuścił nagle sklep, nawet nie patrząc na niego. No i naturalnie pan Ignacy musiał pójść do teatru, ażeby nie zrobić przykrości Stachowi. W teatrze trafił się panu Ignacemu cały szereg niespodzianek. Przede wszystkim wszedł on na schody prowadzące na galerię, gdzie bywał zwykle za swoich dawnych dobrych czasów. Dopiero woźny przypomniał mu, że ma bilet do pierwszego rzędu krzeseł, obrzucając go przy tym spojrzeniami, które mówiły, że ciemnozielony surdut pana Rzeckiego, album pod pachą, a nawet fizjognomia a la Napoleon III wydają się niższym organom władzy teatralnej mocno podejrzanymi. Zawstydzony zeszedł pan Ignacy na dół do frontowego przysionka, ściskając pod pachą album i kłaniając się wszystkim damom, około których miał zaszczyt przechodzić. Ta uprzejmość, do której nie nawykli warszawiacy już w przedsionku, zrobiła wrażenie. Zaczęto pytać się, kto to jest, a chociaż nie poznano osoby, w lot jednakże spostrzeżono, że cylinder pana Ignacego pochodzi sprzed lat 10, krawat sprzed 5, a ciemnozielony surdut i obcisłe spodnie w kratki sięgają nierównie dawniejszej epoki. Powszechnie brano go za cudzoziemca, lecz gdy spytał kogoś ze służby, którędy iść do krzeseł, wybuchnął śmiech. Pewnie jakiś szlachcic z Wołynia, mówili eleganci. Ale co on ma pod pachą? Może bigos albo pneumatyczną poduszkę? Osmagany szyderstwem, oblany zimnym potem, dostał się nareszcie pan Ignacy do upragnionych krzeseł. Było ledwie po siódmej i widzowie dopiero zaczęli się gromadzić. Ten i ów wchodził do krzeseł w kapeluszu na głowie, loże były puste i tylko na galeriach czerniała masa ludu, a na paradyzie już wymyślano i wołano policji. O ile się zdaje, zebranie będzie bardzo ożywione. Mruknął z bladym uśmiechem nieszczęśliwy pan Ignacy, sadowiąc się w pierwszym rzędzie. Z początku patrzył tylko na prawą dziurkę w kurtynie, ślubując, że nie oderwie od niej oczu. W parę minut jednakże ochłonął ze wzruszenia, a nawet nabrał takiego animuszu, że począł oglądać się. Sala wydała mu się jakaś niewielka i brudna i dopiero gdy zastanawiał się nad przyczynami tych zmian, przypomniał sobie, że ostatni raz był w teatrze na występie Dobrskiego w Halce, mniej więcej przed 16 laty. Tymczasem sala napełniała się, a widok pięknych kobiet zasiadających w lożach do reszty orzeźwił pana Ignacego. Stary subjekt wydobył nawet małą lornetkę i zaczął przypatrywać się fizjognomiom. Przy tej zaś okazji zrobił smutne odkrycie, że i jemu przypatrują się z amfiteatru, z dalszych rzędów krzeseł, ba nawet z lóż. Gdy zaś przeniósł swoje zdolności psychiczne od oka do ucha, pochwycił wyrazy latające jak osy. Cóż to za oryginał? Ktoś z prowincji, ale skąd on wyrwał taki surdut? Uważasz pan jego breloki przy dewizce skandal? Albo kto się tak dziś czesze? Niewiele brakowało, ażeby pan Ignacy upuścił swoje album i cylinder i uciekł z gołą głową z teatru. Na szczęście w 8. rzędzie krzeseł zobaczył znajomego fabrykanta pierników, który w odpowiedzi na ukłon Rzeckiego opuścił swoje miejsce i zbliżył się do pierwszego rzędu. Na miłość boską, panie Piwkę, szepnął zlany potem, usiądź pan na moim miejscu i oddaj mi swoje. Z największą chęcią, odparł głośno rumiany fabrykant. Cóż, źle tu panu, pyszne miejsce. Doskonałe, ale ja wolę dalej, gorąco mi. Tam tak samo, ale mogę usiąść. A co to masz pan za paczkę? Teraz dopiero Rzecki przypomniał sobie obowiązek. Uważa pan, drogi panie Piwkę, jakiś wielbiciel tego Rossiego. Bach, któżby Rossiego nie uwielbiał, odpowiedział Piwkę. Mam libretto do Macbeta, może panu dać? Owszem, ale ten wielbiciel, uważa pan, kupił u nas kosztowny album i prosił, ażeby po trzecim akcie wręczyć je Rossiemu. Zrobię to z przyjemnością, zawołał otyły Piwkę, pchając się na miejsce Rzeckiego. Pan Ignacy miał jeszcze kilka bardzo przykrych chwil. Musiał wydobyć się z pierwszego rzędu krzeseł, gdzie zebrani eleganci spoglądali na jego surdut i na jego krawat i na jego aksamitną kamizelkę z ironicznymi uśmiechami. Potem musiał wejść do 8. rzędu krzeseł, gdzie wprawdzie bez ironii patrzono na jego garnitur, ale gdzie musiał potrącać o kolana siedzących dam. Stokrotnie, przepraszam, mówił zawstydzony, ale tak ciasno. Potrzebujesz pan nie mówić brzydkie słowo, odpowiedziała mu jedna z dam, w której nieco podmalowanych oczach pan Ignacy nie dojrzał jednak gniewu za swój postępek. Był przecież tak zażenowany, że chętnie poszedłby do spowiedzi, byle tylko oczyścić duszę z plamy owych potrącań. Nareszcie znalazł krzesło i odetchnął. Tu przynajmniej nie zwracano na niego uwagi, częścią z powodu skromnego miejsca, jakie zajmował, częścią, że teatr był przepełniony i już zaczęło się widowisko. Gra artystów z początku nie obchodziła go. Oglądał się więc po sali i przede wszystkim spostrzegł Wokulskiego. Siedział on w 4. rzędzie i wpatrywał się bynajmniej nie w Rossiego, ale w lożę, którą zajmowała panna Izabela z panem Tomaszem i hrabiną. Rzecki parę razy w życiu widział ludzi zamagnetyzowanych i zdawało mu się, że Wokulski ma taki wyraz fizjognomii, jak gdyby był zamagnetyzowany przez ową lożę. Siedział bez ruchu, jak człowiek śpiący, z szeroko otwartymi oczyma. Kto by jednakże tak oczarował Wokulskiego? Pan Ignacy nie mógł się domyślić. Zauważył przecie inną rzecz. Ile razy nie było Rossiego na scenie, panna Izabela obojętnie oglądała się po sali albo rozmawiała z ciotką. Lecz gdy wszedł Macbeth Rossi, przysłaniała twarz do połowy wachlarzem i cudownymi, rozmarzonymi oczyma zdawała się pożerać aktora. Czasami wachlarz z białych piór opadał jej na kolana, a wtedy Rzecki na twarzy panny Izabeli spostrzegał ten sam wyraz zamagnetyzowania, który go teraz zdziwił w fizjognomii Wokulskiego.